Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. W studiu moi goście Ewa Weśniuk-Cieśla, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.
Dzień dobry Państwu.
Leszek Walczak, przewodniczący Solidarności.
Witam serdecznie.
Sławomir Witkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata, Forum Związków Zawodowych.
Dzień
witam.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj o grzechach głównych pracodawców, ale też o niektórych przejawach łamania praw pracowniczych. O tym, jakie prawa pracownicze są najczęściej łamane, na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy, gdzie mogą zgłosić wszystkie nieprawidłowości i czy lepiej się bać, czy może rzeczywiście walczyć z tym. O tym między innymi sobie będziemy rozmawiać. To może przeczytam te grzechy główne, które znalazłam w 2012 roku. Sprawdzimy, czy te grzechy główne... 2012. Czy te grzechy główne są tożsame z 2017. Pracodawca nie płaci pensji. Łamanie przepisów w sprawie czasu pracy. Pracodawca nie chce udzielić urlopu. Szef nie przeciwdziała mobbingowi. Nie przestrzega przepisów BHP. Nie podpisuje umowy. No i chyba to była tyle.
Wszystko to samo.
Umowa się problem umowy się rozwiązał w większości
wypadków. Tak,
nie
no bo
ma
jest pod
syndromu pierwszej dniówki tak zwanej.
Więc rzeczywiście tutaj z tym jest, oczywiście sama kwestia legalności zatrudnienia, bo to dokładnie jest problemem rzeczywiście. Nie wiem, jaka skala jest, ponieważ wielu ludzi nie jest zainteresowanych też legalnym zatrudnieniem. Przeważnie chodzi o osoby, które mają różnego rodzaju alimentacyjne zajęcia, komorników. Im się nie opłaca legalnie pracować. Oczywiście w momencie, jak przychodzi jakiś wypadek, jakaś choroba, no to wtedy zaczynają się do nas
zwracać
płacz, że ja pracowałem przez rok, dwa, trzy, pięć bez umowy o pracę.
Albo byli pracownicy.
Albo byli,
to jest też,
były osoby świadczące pracę. Natomiast jest problemem to, że potem bardzo trudno jest udowodnić, że taka osoba świadczyła pracę i jeszcze wykazać cechy stosunku pracy, bo to niestety już jest postępowanie sądowe. I to sędziego trzeba przekonać, że rzeczywiście te cechy stosunku pracy występowały. Natomiast często jest problem tak, no jak to pan pracował rok, dwa, trzy i nic pan nie robił przez ten czas. Rozumiem, miesiąc, dwa, trzy, była skarga, upominałem się i tak dalej, no to zupełnie inaczej wygląda. Także z legalnością zatrudnienia mamy często dosyć takie przypadki, natomiast zdarzają się może nie bardzo często, ale na przykład, kiedy pracownik jest święcie przekonana, że on jest zgłoszony do ubezpieczenia, a potem jak przychodzi coś do czego, nagle się okazuje, że go nie ma.
Nie sprawdzają.
Nie sprawdzają tego, chociaż my informujemy pracowników, że mogą się zarejestrować na tym ePUAP-ie ZUS-owskim, gdzie jest fajny podgląd, bo ja sama taki mam i ja widzę wszystko. Mogą wystąpić też do ZUS-u o wydanie zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu i często jak do nas pracownicy przychodzą, my im wtedy informujemy, najpierw niech pan sprawdzi, czy pan w ogóle jest ubezpieczony i wtedy możemy działać dalej. I to w jakiś tam sposób, nawet ja z takim dokumentem potem idę do pracodawcy, on już, ja mówię, czy pan wie, że nie zgłoszenie do ubezpieczenia jest przestępstwem? No i wtedy zaczynają się, że tak powiem, inne działania. Ostatnio miałam sprawę w sądzie, na szczęście zakończoną ugodą pozytywnie dla pracownika, gdzie właśnie potwierdzono mu stosunek.
Ale to już nie jest najczęstszy grzech.
Skala już nie jest taka drastyczna, bym powiedziała. Jednak pracownicy przynajmniej tą umowę zlecenia chcą mieć. No i kwestia, nie wiem, czy skuteczności naszych działań. No niestety, ja tak spojrzałam sobie dzisiaj, nas jest 77 inspektorów na całe województwo, więc nie mogę powiedzieć, że jesteśmy...
Pracodawcy mogą czuć się
nie ubywa, a przybywa.
Ja mam... Dzisiaj kolega mi dał informację, że według danych GUS na luty 2017 na terenie naszego województwa działa około 193 podmiotów gospodarczych. Nie wiem, czy to są tylko pracodawcy, czy też wszystkie, niemniej skala, proszę zobaczyć. Kiedyś były wyliczenia takie, że tak przeciętnie to inspektor raz na 10-15 lat bywa w firmie. My natomiast mamy firmy, gdzie koledzy opowiadają mi, że słuchaj, firma działa od 80 któregoś roku, tam jeszcze nikogo od nas nie było. Z jednej strony to dobrze może, bo pracownicy nie składali skargi, więc można domniemywać, że nie było tak źle u tej firmie. Z drugiej strony no niestety to nasza liczba nie jest adekwatna do tych potrzeb prawdopodobnie, które by się przydały.
52 345 50 60 pod tym numerem mogą Państwo do nas dzwonić i no też mówić o tym, z jakimi przejawami łamania czy przekraczania praw pracowniczych mają Państwo najczęściej do czynienia. Do związkowców jakie najczęściej sprawy trafiają?
Znaczy my widzimy dwie, bo to trzeba podzielić też na dwie części. Troszeczkę inaczej to wygląda w sektorze publicznym, nazwijmy to, gdzie tam w ogóle nie powinniśmy mówić o jakimkolwiek łamaniu praw pracowniczych, no bo jednak mówimy o administracji, czy o rządowej, czy ewentualnie o samorządowej. Inaczej wygląda w sektorze usług i w sektorze produkcyjnym. My widzimy takie trzy grupy. Pierwsza kwestia to jest związana ze zmienionymi w tym roku przepisami o godzinowej stawce.
Minimalnej godzinowej stawce.
Minimalnej godzinowej stawce. I tu okazuje się, bo tak jak przed audycją już trochę tutaj rozmawialiśmy, że mamy zamieszanie w kwestii pracowników i niepracowników. Tak? Pracownicy no, w tej chwili zauważają, że zarabiają mniej niż osoby, które
no powiedzmy,
są na
umowę to też tak. Ostatnio nie padło u nas w audycji, tak. Jak rozmawialiśmy o tym i do nas dzwonili słuchacze wypytując, czy jest jednak niska świadomość tego, że pracownik nie otrzymuje, tak. Pracownik prawda, na etacie nie otrzymuje
tej
najniższej stawki, dostaje ewentualnie minimalne wynagrodzenie.
Tak, tak, miesięczne, tak, miesięczne, które już nie zależy od liczby godzin przepracowanych, tak. Tych nominalnych, tak, nie mówię o nadgodzinach, więc tutaj w niektórych miesiącach wychodzi, że pracownik na umowę o pracę ma stawkę godzinową niższą niż zleceniobiorca, który zawsze ma 13 zł, niezależnie od tego, ile godzin przepracuje.
A czy zawsze ma 13 zł?
Powinien mieć.
Powinien mieć. Ale w tej chwili akurat w tej grupie jest naprawdę bardzo wysoka świadomość i tutaj sygnały są od razu jak gdyby podnoszone.
Tak, tak, zaraz tutaj są. Mamy pojedyncze przypadki w małych firmkach, jakieś tam sklepiki i rzeczywiście koleżanka też miała, że bo na przykład było 8 zł na rękę, tak, netto, gdzie nie było w ogóle ustalonej kwoty brutto, więc tego typu ustalenia są. Nie są to w tej chwili przynajmniej kwoty na papierze. Ja dostałam taki sygnał na jakimś tam spotkaniu ze studentami, gdzie już mi wskazano, co może być problemem w okresie wakacyjnym w sektorze usług, jeżeli chodzi o gastronomię, hotelarstwo i te usługi
Gdzie będą
studenci.
No ale tam też te 13 zł.
Oczywiście ich to wszystkie. I już właśnie usłyszałam takie, bo dziewczyny mnie pytały, co mają zrobić, ponieważ im ich ten zleceniodawca zanim poinformował, że tak, albo podpiszą, że dostają 13, a dostaną faktycznie mniej, albo zabierają wszystkie napiwki.
No i tutaj mamy pewien kłopot.
I tu będzie kłopot. Jeżeli tego nie zgłoszą i teraz udowodnić, jeżeli podpiszecie, że dostałyście pani taką kwotę,
no to dostałyście.
To jest pozamiatane. Ja nic nie zrobię, bo nie udowodnię tego, że te kwoty nie, bo pójdą wszystkie podatki i tak dalej, wszystko pójdzie od tej kwoty, natomiast te osoby na rękę dostaną dużo mniej. No, jedynym wyjściem jest po prostu nie podpisywać. Lepiej nie podpisać wcale i iść do nas na skargę, gdzie wtedy możemy egzekwować, że ma być wypłacona taka i taka kwota, niż podpisać taką kwotę.
Jakie najczęściej są naruszane prawa pracownicze i zgłaszane do związków zawodowych? Leszek Walczyk.
No, przede wszystkim jest to praca w nadgodzinach. To jest tak notoryczne i niestety pracodawcy...
I nieopłacana praca?
No i nieopłacana, bo dlatego, że akurat pracuje się znacznie więcej.
Nie rejestruje się bardzo.
Tak, nie, to właśnie chodzi o nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy.
Chcę zwrócić uwagę na to, że nawet zdarzały się przypadki, że pracownicy pracowali 35 godzin bez przerwy. Że można było również dojść do tego, że przychodzili do nas pracownicy, gdzie mieli 800 nadgodzin niewypłaconych. Nie ma możliwości potem. Druga taka sprawa to jest nagminne nie danie urlopu pracownikowi dwutygodniowego w ciągu całego roku. Okazuje się,
że pracownik nie chce.
Pracownik
musi, ale rzeczywiście są przypadki.
Bo to jest jednak przywilej pracownika.
Nie. Jeżeli mu sprawne, że urlop 14-dniowy winien być w ciągu jako minimum.
Musi być w ciągu. Natomiast okazuje się, że w ogóle nie dostają, że w ogóle nie dostają urlopu i chce pracodawca wypłacać tak zwany ekwiwalent, co jest też taki
model z Trybunału
Konstytucyjnego. Niezgodny z prawem. Natomiast część pracowników, jeżeli przyjmuje to, to wie i ma świadomość, że jest to bezprawne, bo do nas dzwonią, się pytają, my informujemy, mówią, a dobra, to i tak przyjmę, no jak wyjdzie w kontroli, no to trudno, to powiem, że akurat byłem, czy nie byłem, no nie wiem. No w każdym bądź razie jest to zawsze problem pracownika. To, co pani redaktor na samym początku powiedziała, na ile jest odważny, na ile chce egzekwować swoje prawa i na ile jest determinowany, bo jeżeli jest determinowany i odważny, to on wyegzekwuje swoje prawa, a pracodawca, mając taką świadomość, żeby mieć święty w cudzysłowie spokój, to już temu pracownikowi będzie wypłacał wszystko tak, jak mu przypada, mając na uwadze to, że innych pracowników będzie w tym czasie też mógł oszukiwać albo nie wypłacać tego, co im się należy. Bo tamci siedzą cicho, więc my mieliśmy takie przypadki, że nie byli to związkowcy, bo tam, gdzie są organizacje związkowe, to tego łamania przepisów prawa jest znacznie mniej, chociaż starzają się, zwłaszcza jeśli chodzi, mówimy o ruchomy czas pracy, mówimy właśnie o te nadgodziny, no i niestety, ale też wypłaty wynagrodzeń niestety, w określonym tak. czasie. To jest plaga i to jest długie opóźnienie, bardzo często jest tak, że na przykład pracownicy nie otrzymują przez okres 2 miesięcy wynagrodzeń. No i niewypłacenie wynagrodzenia do 10 następnego miesiąca po 10. To też akurat, to też właśnie jest ta sytuacja, gdzie jest to taki główna bolączka pracodawców.
52 345 50 60, gdyby państwo mieli jakieś pytanie, bądź też spostrzeżenia w sprawie łamania przepisów prawa pracy, szczególnie chodzi nam o te prawo pracownicze. Jeszcze jakie inne przewinienia?
Oprócz niewypłacania wynagrodzeń, najczęściej, tak jak tutaj była wcześniej mowa, dotyczy to czasu pracy. I to rzeczywiście nieewidencjonowania nadgodzin, bo przeważnie o to chodzi. No i jest kwestia, gdzie właściwie nie mamy dużego pola manewru, bo pracodawcy zatrudniają pracowników w soboty. Generalnie w większości to jest z ich zgodą. Oczywiście pod jednym warunkiem, że dostaną pieniądze, a nie dzień wolny. No i tutaj się rozbija cały problem, ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości. Jest obowiązek udzielenia dnia wolnego. No to pracodawcy rozkładają ręce. Jak mu dam wolny, to do mnie nie przyjdzie do pracy. W tej chwili ja mam problem z tą takim powszechnym twierdzeniami, że brakuje rąk do pracy. Powiem szczerze, chodząc na kontrolę do małych, średnich, dużych pracodawców, rzeczywiście narzekają na brak pracy, ale wcale ja nie widzę, żeby z ich strony były podejmowane jakiekolwiek działania, żeby zachęcić pracowników do podjęcia pracy. O podwyżkach wynagrodzeń w niektórych branżach w ogóle nie ma mowy. W handlu rzeczywiście zdesperowani chyba są pracodawcy, bo podnoszą, ale to trzeba pamiętać o tym, że pracownicy w sklepach, zwłaszcza w mniejszych, zajmują się wszystkim. Od sprzątania, za przeproszeniem, ubikacji,
po rozładunek.
To jest jednak dosyć sfeminizowany zawód. Chociaż rzeczywiście w tej chwili już obserwuję, że pracodawcy zatrudniają pracowników mężczyzn na stanowiskach magazynierów, to pomocniczych i tak dalej. Niemniej handel ma problem, no z uwagi na to też, jaki jest czas pracy, praktycznie 7 dni w tygodniu i to jest, sklepy są po kilkanaście godzin czynne, więc tam rzeczywiście rąk do pracy może brakować. I ja myślę, że w tej branży akurat jakieś konkurencje, jeżeli chodzi o płace, to będą. Natomiast w branży produkcyjnych wcale tak różowo nie jest. Są zakłady płacące, ja byłam zaskoczona, bo byłam w jednej firmie, gdzie pracownicy mieli po 20 kilka złotych na godzinę, ale to byli fachowcy, operatorzy maszyn cyfrowych i tak dalej. W innych zakładach stawki 10-11 złotych to jest normalne. Plus tam jakieś dodatki, premie i tak dalej, które jak 2,5 tysiąca brutto przekroczą, to jest fajnie.
Stawki 10 zł?
Stawka jest w umowie o pracy 10 zł.
Umowie o pracy.
W umowie o pracę. Natomiast fizycznie do wypłaty, bo dla nas jest to istotne, no z różnymi dodatkami uzupełniają pracodawcy. Problemem jest też to, że pracownicy, ja w ogóle podpytywałam, jak wygląda z pracowników. Każdy z pracowników mówi tak, 3 tysiące na rękę, to będę pracować. Więc oczekiwania finansowe pracowników też są określone wcale. Tak, czemu nie mam się co dziwić. Nie uważam, żeby to była kwota, kurczę, nie do jakaś ponad
możliwości pracodawcy.
Znaczy możliwości pracodawcy. Każdy pracodawca tłumaczy, że on nigdy nie ma pieniędzy, tak? Bo kontrahenci, bo płatności.
I koszty same pracy, prawda?
Koszty pracy. Ale ja przeczytałam ostatnio chyba w internecie, że porównywano koszty pracy w Polsce i się okazuje, że obciążenia podatkowe i ZUS-owskie wcale nie są u nas najwyższe. Niemcy i inne kraje mają dużo wyższe opłaty, więc chyba to jest jakiś mit w tej chwili, że takie są obciążenia.
Panowie związkowcy, uzwiązkowienie w tej chwili rośnie czy też spada, bo to też ma swoje przełożenie na egzekwowanie swoich praw.
Ja powiem tak, możemy...
Sławomir Witkowicz.
Możemy stwierdzić, że rośnie, ponieważ rośnie też emigracja, więc ten punkt odniesienia się zmienia, tak? Wobec...
Czyli liczba pozostaje ta sama, a...
Mniej więcej, tak? No to jest bardzo różnie, bo to zależy w jakich sektorach. Rzeczywiście największy problem, czyli najsłabsze uzwiązkowienie albo wręcz całkowity brak, to są małe firmy, ale też przepisy ustawy o związkach zawodowych są skonstruowane w taki sposób, że w firmie, która zatrudnia poniżej 10 pracowników, możliwość założenia związku zawodowego jest wysoce teoretyczna, bo tam może powstać wyłącznie organizacja międzyzakładowa, tak, a to już jest pierwsza bariera. No, a po drugie, no to są tak samo.
A organizacja międzyzakładowa nie jest partnerem do rozmów z pracodawcą?
Jest partnerem, jest. Ale najpierw muszą się pracownicy z minimum dwóch zakładów
zebrać,
tak, uzyskać wymaganą liczbę osób do założenia związku zawodowego, tak? Więc przy obecnych dyskusjach, które toczą się czy w Radzie Dialogu Społecznego, czy w Komisji Kodyfikacyjnej, padła propozycja tworzenia instytucji tak zwanego delegata związkowego, tak, który byłby ewentualnie wskazywany. To daje możliwość też uporządkowania spraw, o których tutaj w ogóle w tej chwili nie powiedzieliśmy, na przykład związanych ze sprawami BHP, bo wbrew pozorom to jest też taka trzecia grupa po wynagrodzeniach i czasie pracy, która wymaga rzeczywiście dopilnowania, bo z tym wiąże się także kwestia dbałości o bezpieczeństwo, o życie i zdrowie, także pracowników. Tak?
Zmieniamy numer telefonów, już momencik, już zaraz przekażę głosy. 52 345 50 90, nie w sprawie wypisywania podatków, czyli oświadczenia rocznego, a w sprawie łamania praw pracowniczych. 52 345 50 90. Bardzo proszę, Leszek Walczak.
Ja tylko chciałem jakby dodać, bo jest to nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy u średnich i małych przedsiębiorców jest w naszym przekonaniu największe. Chcę powiedzieć, że akurat my mamy taką komisję międzyzakładową, terenową, która skupia wszystkich chętnych, którzy zatrudniają się u pracownika, u pracodawcy, który ma mniej niż 20 pracowników. Obejmujemy już, można powiedzieć, kilkadziesiąt zakładów pracy, mając jednego czy dwóch przedstawicieli. Jest to, można powiedzieć, dosyć trudna rola, dlatego że ten przewodniczący komisji tej międzyzakładowej no, ma sporo pracy.
I musi się znać na wszystkim.
I musi się, tak jak to jest, Sławek mówi, znać na wszystkim. Na szczęście mamy również i zespół ekspertów i doradców, którzy akurat pomagają. Natomiast tam przestrzeganie przepisów BHP dotyczących rękawiczek, obiorów, ochronnych, kasków i tej odzieży, no jest czasami porażający.
Posłuchajmy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Mam pytanie do Państwa. Ile wynosi stawka godzinowa netto najniższej krajowej i adekwatnie do tego nadgodzina 50% i 100%?
Problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie wskazać, jaka jest stawka godzinowa netto z uwagi na to, że pracownik ma różne koszty uzyskania przychodu i nie ma jednej, w zależności od tego, czy mieszka poza miejscem wykonywania pracy, czy w tym miejscu, gdzie pracuje, są inne odliczenia i nie możemy powiedzieć w stu tak co do grosza, jaka to jest stawka. Ona mniej więcej kształtuje się w granicach 9 zł z kawałkiem, jak przeliczaliśmy.
Mówimy o umowie o pracy.
Mówimy tak. O umowie o pracy.
I punktem odniesienia jest minimalne 2000 zł.
Tak, i punktem odniesienia jest 2000 zł. I teraz stawka godzinowa za godziny nadliczbowe, jeżeli chodzi o zwykłe wynagrodzenie, to będzie adekwatna do stawki godzinowej. Natomiast dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych będzie zależał od tego, jak jest ukształtowana wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę. Ponieważ pracodawcy często robią tak, że w umowie gwarantują wynagrodzenie na przykład w wysokości 10 zł na godzinę, i od tego liczone jest 50 albo 100% dodatku, albo na przykład wskazują, że wynagrodzenie miesięczne to jest 1000 zł plus premie i inne dodatki, co daje w sumie 2000 zł. Także dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie będzie bezpośrednio powiązany ze stawką minimalną.
Czy rozjaśniliśmy trochę?
Także tutaj tak szczegółowych informacji to możemy udzielić, jeżeli pan by do nas się udał, przyszedł na przykład ze swoją listą płac, z listą płac albo z umową i wtedy byśmy byli w stanie dokładnie powiedzieć, jak to ma wyglądać.
Nie, ogólnie. Bardzo dziękuję. Panie.
Bardzo dziękujemy. 52 345 50 90 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na Państwa i pytania, ale też opinie. oddaję głos, bo przerwałam. Leszek Walczak.
Tak, także ja obserwuję, że jednak jest większy wzrost zainteresowania bycie członkiem związku.
Ale czy to ma jakieś takie rzeczywiście przełożenie, bo tylko mówiliśmy o przepisach BHP, tak? Ale czy to ma takie przełożenie, że tam, gdzie są organizacje związkowe, to być może nam pani Ewa Weśniuk-Cieśla odpowie, to tam nie ma aż takich przejawów łamania praw pracowniczych.
Na pewno jest kwestia tego, że związki jednak pełnią jakąś funkcję kontrolną i oni w pierwszej kolejności sygnalizują. W firmie, gdzie są związki zawodowe, funkcjonuje społeczny inspektor pracy, który ma uprawnienia w postaci wydawania zaleceń. Niewykonanie zalecenia przez pracodawcę stanowi wykroczenie, więc w momencie, kiedy społeczny inspektor pracy...
Czyli to ma swoje przełożenie.
Ma to przełożenie. Ja nie mówię, że jest różowo, bo też zależy od firmy. Czasami związki zawodowe, nawet przedstawiciele, jak rozmawiam, oni mówią, że czasami idą na rękę pracodawcy, no bo chcą zachować te stanowiska pracy, to zatrudnienie.
No jest właśnie problem.
Kwestia jest negocjacji też, ale pod jakimiś tam warunkami. Natomiast są niestety też przypadki, kiedy mamy skargi ze strony związku zawodowego, że pracodawca ich lekceważy, że nie przestrzega obowiązków dotyczących konsultacji ze związkami, podejmowania określonych
działań.
Bardziej
tych kwestii związanych z prawem zbiorowym.
Prawem zbiorowym pracy, nieprzestrzeganiem zakładowych układów zbiorowych pracy. Ich jest coraz mniej, szczerze mówiąc. Jak ja analizuję ich zawartość, to powiem tak, że to już zaczyna być przepisane kodeks pracy. Jak kiedyś na początku, w 96 roku układy zbiorowe wchodziły, to miało być coś super, uprzywilejowanie pracowników, dodatkowe uprawnienia i przywileje. W tej chwili niestety pracodawcy odchodzą tam, gdzie się da, wypowiadają układy zbiorowe i przechodzą na zwykłe stosunki pracy. Mało tego, w tej chwili zmieniły się przepisy dotyczące regulaminów pracy i wynagrodzeń. 50-osobowy, do 50 pracowników pracodawca nie ma obowiązku tworzenia regulaminu.
Chyba, że jest organizacja.
No chyba, że jest organizacja, ale w większości...
Dlatego to jest jakby taki impuls do tego, żeby pracownicy zakładały organizacje związkowe albo przystępowały do organizacji związkowych, tak jak mówimy.
Przerwę, bo mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Witam Państwa. Ja chciałbym zapytać odnośnie urlopu na żądanie. Czy pracodawca ma prawo odmowy udzielenia pracownikowi takiego urlopu? Otóż niejednokrotnie spotkałem się z odmową takiego też urlopu albo uzasadnieniem bezpośredniego przełożonego, że on mi na przykład w tym terminie nie może dać, bo dajmy na to nie ma możliwości obsady.
Dezorganizuje mu to pracę.
Niestety orzecznictwo Sądu
Najwyższego...
Dziękujemy, już wyjaśniamy.
Niestety orzecznictwo Sądu Najwyższego poszło w tym kierunku, że oczywiście pracodawca musi to uzasadnić, ale w uzasadnionych przypadkach, kiedy nieobecność pracownika zdezorganizowałaby mu całkowicie pracę i z tego tytułu pracodawca poniósłby jak określone szkody, może odmówić. Tu jest też kwestia braku często uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych, w jakim trybie ma pracownik złożyć wniosek o urlop, zgłosić ten urlop. No bo rzeczywiście, jak mi pracodawcy opowiadają, mówią, jest godzina 6, 7, 8, jest na przykład ochrona, tak, ma być obiekt chroniony, a nie ma pracownika i zmiennik czeka, no to rzeczywiście, ale to jest też problem, no bo jeżeli ktoś ma pracę w nocy, a kadry oczywiście są w tym momencie zamknięte, no więc jak udzielać i organizować kogoś o 12 w nocy na przykład
informować,
więc to są rzeczywiście, to jest nie do rozwiązania sprawa. Niemniej odpowiadam, że jeżeli pracodawca uzasadni to w sposób taki, że będzie to powodowało dezorganizację u niego pracy, może odmówić udzielenia urlopu.
Sławomir Witkowicz.
Bo to jest kolejny przykład tego, że coś, co jest moim zdaniem precyzyjnie unormowane w kodeksie pracy, 4 dni urlopu na żądanie. Być może nie powinno być, że w dniu rozpoczęcia najpóźniej, tylko na przykład dzień wcześniej powinienem to poinformować do którejś godziny. Natomiast orzecznictwo sądowe, tak, Sądu Najwyższego, no pokazuje na to, że naprawdę w wielu przypadkach obowiązujące prawo składowi orzekającemu nie przeszkadza w wydaniu
zupełnie innego wyroku.
Dowolnego wyroku. My to ćwiczymy chociażby na przykładzie szczególnych ochron prawnych, gdzie przepis jest precyzyjnie sformułowany, natomiast sądy zaczynają stosować niedookreślone pojęcia typu klauzule generalne, nadużycie norm współżycia społecznego, paru innych rzeczy i rozpoczyna się hasło, że nie można, ale można. Do tego się to tak naprawdę sprowadza.
52, 3, 4, 5, 50, 90.
Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że jest możliwość, tak jak słusznie pani inspektor zauważyła, określenie tego tego w regulaminach.
Powinno być to precyzyjnie.
Jest to precyzyjnie i każdy, który jest dobrym organizatorem i zarządzającym, jest w stanie akurat na każdym stanowisku zapewnić sobie tak zwanej sytuacji krytycznej, alarmowej, bo się każdemu może coś zdarzyć. Zastępstwo. I nie jest dla mnie do przyjęcia fakt, że pracodawca stosuje takie wyjście, czyli mówi, że akurat jest to osoba, która jest niezbędna, bezwzględnie potrzebna i uniemożliwia. Powinno być egzekwowane to prawo, przede wszystkim pod kątem wyegzekwowania od pracodawcy właściwego organizowania sobie takiej pracy, a nie zrzucanie
wszystkiego na pracownika.
Wszystko na pracownika, bo tak jest najłatwiej.
Tak jest najłatwiej.
I te interpretacje sądów czasami są porażające, no bo przecież jest literalnie wprost napisany przepis, od którego nie powinno być żadnych odstępstw i wyjątków, a różne orzeczenia, i najgorsze jest, to jest tak, że mamy różne orzeczenia różnych sądów w kraju i potem jest wielki jeden bałagan, bo w pierwszej instancji przegrywamy, w drugiej instancji wygrywamy, potem jest kasacja i właściwie...
I od nowa, i właściwie...
No i orzeczenia Sądu Najwyższego możemy podzielić na dwie grupy, tak? Bo to w zależności od składu, orzekającego, dlatego może trochę złośliwie to sformułowałem, ale rzeczywiście składom orzekającym prawo nie przeszkadza w wydaniu dowolnego wyroku.
No na pewno budzi wątpliwość problem to, że przepis jest w miarę wydawałoby się precyzyjny, funkcjonujący i nie powinien sprawiać nikomu problemów. Nagle my trafiamy na orzeczenia sądu i nagle zastanawiamy się teraz,
co dalej z tym zrobić.
Teoretycznie prawo jest prawem, przepis nas obowiązuje, no ale skoro mamy takie, a nie inne wyroki sądu, nie ma u nas prawa oczywiście takiego kazuistycznego, jak jest na Zachodzie, w krajach anglosaskich. Niemniej mamy też na uwadze, jak sądy będą orzekały.
Będą
tutaj
się stosowały. Siłą rzeczy
te linie w niektórych przypadkach są wypracowane i jakoś tak, powiedzmy, funkcjonują w miarę przekonywująco. Natomiast jak ja czytam czasami uzasadnienia, no powiem szczerze, że ja mam największy problem z ustaleniami stosunku pracy. Chociaż teraz znalazłam...
Swoboda kształtowania umów
Właśnie chciałam powiedzieć a propos, bo to też między innymi dla nas świeży z 2016 roku było postanowienie z Sądu Najwyższego o odrzuceniu kasacji właśnie w sprawie ustalenia stosunku pracy i pan sędzia rzeczywiście bardzo ładnie się odniósł do tych kwestii związanych z cechami stosunku pracy i rzeczywiście to była linia taka, która jest dla nas zrozumiała i naszym zdaniem tym właśnie powinien się sędziowie kierować. Nie wola stron, która jest moim zdaniem na ostatnim miejscu, bo ja nie twierdzę, że ktoś nie ma prawa stwierdzić, że nie chce umowy o pracę. Nikogo nie zmusimy i na siłę nie uszczęśliwiajmy. Ale mówienie o woli stron w sytuacji, kiedy taki kandydat do pracy staje przed wyborem albo mowa o zlecenie, albo nic. No to my nie mamy żadnej równości stron. Nie ma. To nie jest stosunek cywilnoprawny, gdzie ja jestem osobą prowadzącą, nie wiem, działalność, jakieś usługi i mówię, albo panu to zrobię za takie pieniądze, albo wcale nie zrobię i pójdę sobie szukać następnego klienta.
52, 3, 4, 5, 50, 90, a nieprawidłowe zwalniania.
Tu jest kwestia taka, że to z naszego punktu widzenia my nie bardzo możemy dokonywać oceny tego. To jest zastrzeżone wyłącznie do kompetencji sądu. Mamy skargi na niesłuszne rozwiązywanie umowy o pracę, ale i tak siłą rzeczy musimy odesłać pracownika do sądu. Pracodawca, nawet jeżeli zostanie przekonany przez nas, że postąpił niesłusznie, w niektórych przypadkach... podejmują decyzję o wycofaniu jakby wypowiedzeń i tak dalej.
Albo zawarciu ugody.
Przy czym finał jest w sądzie.
W większości wypadków tak. Czasami się dogadują potem z pracownikami typu zmiana na przykład formy rozwiązania umowy o pracy, przeważnie z dyscyplinarnego na porozumienia stron i tak dalej. Ale to u nas akurat rozwiązywanie umów o pracę jest chyba jednym z mniej poruszanych tematów. Ja tak sobie zrobiłam takie właśnie rozliczenie, jaki zakres skarg mamy najczęstszy i powiem szczerze, że najwięcej mamy w tej chwili właśnie na wynagrodzenia i przeważnie na niewypłacanie wynagrodzeń i nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń. Tu jest problem, wcale skala się nie zmniejszyła. Ja muszę powiedzieć, że porównywałam ilość skarg, które wpłynęły w 2016 roku w okres styczeń-marzec, bo taki jest w tej chwili zakończony, to w zeszłym roku do naszego okręgu wpłynęło 689 skarg, a w tym roku już 865, więc
czyli
mamy wzrost.
W tym roku już...
O prawie 200, ponad 150 skarg już jest więcej, także nas jest na całe województwo, jak powiedziałam, 78 osób.
I pracy wam nie zabraknie.
Pracy nam nie brakuje. Obowiązków mamy coraz więcej, natomiast jest problemem co innego. mamy coraz większe problemy ze skutecznością zakończenia kontroli z uwagi na to, że pracodawcy nas często unikają. Mamy porozrzucane teraz oddziały, gdzie na przykład się okazuje, że siedziba jest w Bydgoszczy, jakieś centrum rozliczeniowe, kadry, płace są na drugim końcu Polski. Ściąganie dokumentów trwa ileś tam czasu, bo oczywiście no, oni w tym czasie mają czas, żeby przygotować wszystkie dokumenty i to zaczyna nam strasznie wydłużać czas. Kiedyś kontrola trwała tydzień, w tej chwili u mnie to w miesiące już idzie, a to jest problem.
Jak państwo patrzą, to pracownicy już się coraz mniej boją zgłaszać nieprawidłowości.
To zależy w jakich sektorach.
Nie powiedziałabym.
To zależy w jakich sektorach. Tam, gdzie jest nadwyżka, tam, gdzie jest niedobór pracowników z tego wszystkiego, to rzeczywiście i większość pracodawców zachowuje się w sposób racjonalny, bo lepiej mieć pracownika i robić produkcję, mieć, prawda, czy świadczyć usługę, czy niż mieć z tym problem, a zatrudnianie cudzoziemców no, nie jest rozwiązaniem z całą pewnością docelowym i rozwiązującym problemy na dłuższą metę. Tak? Stabilizacja też kadry zatrudnienia jest wartością z punktu widzenia
to w interesie pracodawcy.
Firmy. Oczywiście. Przede wszystkim z punktu widzenia firmy. Natomiast są też sektory i niestety są to sektory chociażby publiczne, tak? W których pracownik jest zdecydowanie w słabszej pozycji. Przykłady bydgoskiej oświaty chociażby, tak, gdzie każde wychylenie się może powodować trudność albo niemożliwość znalezienia pracy w swoim zawodzie w innej placówce, tak? My się coraz częściej spotykamy z kwestiami związanymi z krążącymi listami, tak?
Czarnymi?
Tak, no nazwijmy to trudnych pracowników. Część dyrektorów w ogóle nawet nie ukrywa w rozmowie z pracownikami, nie wiedząc, czy jest na przykład nagrywana, czy nie jest nagrywana, tak? Z tego wszystkiego, że pytania o przynależność związkową są zadawane wprost i od tego uzależniane jest na przykład zatrudnianie. I to wszystko dzieje się za wiedzą, a na pewno za aprobatą i brakiem reakcji ze strony władz publicznych naszego miasta. Tak więc to są będą problemy. I mówimy o sektorze publicznym, że takie zjawisko po prostu nawet nie powinno w myślach występować.
Solidarność też to zauważa?
Znaczy, ja powiem tak, że jeśli chodzi o tą odwagę pracownika, to jest konstans. Ona nigdy nie była ani większa, ani mniejsza.
Ale to też nie wynika ze świadomości, prawda?
To nie wynika ze świadomości, to wynika po prostu z takiego...
Ciszej jedziesz, dalszy budziesz.
No, że nie będę się... Być przeciętnym.
Nie wychylać się.
Może mnie nie zauważył.
Najlepiej to jest tak, żeby właściwie zgłaszać problemy, ale weźmy się i zrób.
Tak.
Weźmy się i zrób. Ja ci powiem, co akurat jest źle, ale ty zrób to i nie podawaj, że to ja mówiłem.
Żeby nikt się nie domyślił, że ja to zgłosiłem.
Dokładnie. I to było od samego początku, kiedy zaczęliśmy funkcjonować po roku 90. I właściwie jest do dziś. Są pracownicy, którzy są bardzo odważni, nawet nie zrzeszeni, ale to są ci pracownicy, ja też to mogę powiedzieć, też zauważam, którzy są bardzo dobrymi pracownikami, wykwalifikowanymi.
Mają swoją pozycję. Się nie boją.
Tak. I są, można powiedzieć, dosyć pewni, że spokojnie, jeżeli nie tu, to ze swoimi kwalifikacjami, tak umiejętnościami.
Zresztą młodzi ludzie już się przestali bać zmieniać pracę.
Tak. A tym bardziej, że młodzi ludzie są bardziej kreatywni, bardziej, ja to zawsze mówię, też i odważniejsi. Bo mamy
to nie
kilku...
jest dla nich koniec świata.
Tak, mamy kilku pracowników młodych, którzy akurat zwrócili się do związku, nie będą członkami związku z prośbą o najpierw poradę prawną, a potem pozwoliliśmy im, że nasz prawnik będzie ich reprezentował, wygrywając sprawy z pracodawcą. Pracodawca płaci wysokie odszkodowania, ale mają ofertę już kolejną. Czyli nie wracają pomimo tego, że ma możliwość powrotu, bo został bezprawnie zwolniony.
Po prostu
egzekwuje swoje prawa, ale już ma ofertę. Tak. Czyli widać właśnie, że ten pracodawca, który przegrywa, zauważył, bo tam koledzy jego zostali, zmienił się zupełnie w stosunku do tych pracowników
pozostałych,
którzy są mu bezwzględnie potrzebni, tak? I są świetni, bo stwierdził, że właściwie konkurencja, jak mu przejmie pozostałych, bo...
To może zamykać interes.
To może zamknąć interes, więc to jakby też mówię, to nie zależy od sytuacji, czy od czasu. Pracownicy, którzy byli dobrzy, którzy akurat są, będą akurat swoje prawa walczyć, natomiast większość to jest taka przeciętnych, o których tutaj mówi Sławek i pani inspektor, którzy chcą mieć święty spokój, byleby tylko dostać wynagrodzenie.
No, przychodzą do pracy,
no, robią swoje,
chcą dostać wynagrodzenie, chcą się utrzymać. Powiem tak, my nawet nie wymagamy od ludzi tego, żeby nie wiem, stawali na barykady i tak dalej. Jeżeli są zorganizowani, to od tego mają swoją organizację związkową, która reprezentuje ich interesy. Tak, mniej lub bardziej skutecznie, można powiedzieć. Tak? Natomiast niedopuszczalną kwestią jest to, że upominanie się o respektowanie podstawowych zasad i podstawowych uprawnień, tak, jest podstawą do problemów w zakładzie pracy. No to są rzeczy,
łącznie
które są...
z szukaniem pretekstu do rozwiązania
umowy. To są rzeczy kuriozalne.
A czy sprawa mobbingu już gdzieś tam przeszła do archiwów?
Nie przeszła.
Nie, dalej modna jest.
Dalej jest, znaczy jest modna. Ja cały czas będę obstawała przy tym, że jest to niezrozumienie samej istoty mobbingu, bo niestety takich czystych spraw typowo mobbingowych, to jest kilka procent. Ja nie potrafię powiedzieć ile, bo biorąc pod uwagę to, ile przed sądem...
To są incydentalne tak naprawdę sprawy.
Ja nie będę ukrywać, że jak rozmawiam, przeprowadzam ankiety wśród pracowników i potem jest taka rozmowa, to w większości wypadków jest to po prostu, no brzydko mówiąc, chamstwo pracodawcy lub przełożonych. Mm-hmm. Złe wychowanie. Ja miałam kiedyś...
Nadużycie swojego stanowiska.
Nadużywanie swojego stanowiska. Pokazanie, że ja jestem ważniejszy. Tak. To tylko chodzi o osoby, które chyba mają niską poczucie własnej wartości i muszą pokazać, że tutaj rządzą. Właśnie wczoraj byli u mnie pracownicy z jednego zakładu, gdzie właśnie powiedzieli, że mają problem taki z kierownikiem. Ja mówię, no musicie iść tym do pracodawcy. Ja państwu w tej chwili tutaj się dogonię. A właśnie na tej zasadzie chodziło, że co wy tutaj mi tu będziecie opowiadać, ja wiem wszystko lepiej. Więc to są mobbing taki klasyczny, kiedy jest ten typowy mobber, który jest psychopatą, tak na dobrą sprawę.
I to musi długo trwać, prawda?
Znaczy, no, w tej chwili orzeczenie jest, że może być
nawet incydentalny, jeżeli ma to mocne.
Musi mieć taki skutek drastyczny. Tak? Wiadomo, klasyczny mobber, który jest psychopatą, on sobie wybierze ofiarę, która jest najsłabsza psychicznie. I to jest przerażające, taka osobowość, bo się okazuje, że on jest czarujący dla wszystkich innych, na przykład dla inspektora pracy, tak, pan inspektor, ma pani rację i tak dalej, po czym idzie do tego
biednego... Pożali, jak ma trudno z tym pracować.
Tak, jak on się musi, jak on jest zgnębiony, po czym potem pójdzie się wyżywać na innym pracowniku, na tej ofierze. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja zawsze mówię, no tak, mi jest łatwo powiedzieć, bo ja bym nie dała sobie, po prostu tego, jakbym wiedziała, że nie dam rady, to bym uciekła z tej osoby.
Był przypadek
gdzieś u nas nawet w województwie, kiedy jedna pracownica popełniła samobójstwo.
Nauczycielka.
Więc to już została doprowadzona do ostateczności. Ale jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć.
Okazało się, że... Przepraszam, że pani inspektor przerwałem, ale wtedy akurat przy tej sprawie sądowej, bo to sprawa karna w końcu się z tego zrobiło, okazało się, że praktycznie wszyscy o tym wiedzieli.
Tak najczęściej jest.
Tak naprawdę się cieszę, dopiero że nie po tym wydarzeniu poszli tak naprawdę, że jednak ponoszą je też jakąś, na pewno w sensie takim wewnętrznym, moralnym ponoszą współodpowiedzialność za to, że nie stanęli po stronie tej kobiety. Tak?
Ponieważ już czas nam powoli się kończy, gdzie mogą pracownicy i gdzie powinni zgłaszać? Ten pierwszy krok, to są związki zawodowe, czy Państwowa Inspekcja Pracy, czyli Okręgowe Inspektorat
Pracy? Uważam, że tu i tu. I najlepiej by było, gdyby najpierw konflikty czy wątpliwości były rozwiązywane na poziomie zakładu. Uważam, że mimo wszystko składanie skargi do nas już jest następnym poziomem jakiegoś wprowadzenia konfliktu, bo to zawsze będzie. Pracodawca nie lubi kontroli z inspekcji pracy. Zwykle ma jakieś grzeszki, nie ukrywajmy, bo jeżeli...
Zawsze przy okazji może wyjść.
Inaczej, inspektor nie ogranicza się do konkretnej skargi pana Kowalskiego. My kontrolujemy wszystko, bo mamy taki obowiązek, bo skoro dzieje się źle wobec jednego pracownika, najprawdopodobniej dzieje się też to źle wobec innych pracowników. Współpraca ze związkami oczywiście jest na tej zasadzie, że jeżeli związki i zawodowe przedstawiciele nie mogą sobie poradzić z problemem, a mieści się to oczywiście w kompetencjach Inspekcji Pracy, więc oczywiście tutaj też do nas są kierowane wnioski o przeprowadzenie kontroli. Ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć dotyczącą właśnie łamania praw pracowniczych. Obserwuję niestety, jestem trochę zasmucona tym, że nie ma w Polsce czegoś takiego jak edukacja prawna młodych ludzi.
Młodzi ludzie.
Moja córka miała w liceum jakieś tam podstawy przedsiębiorczości. I powiem, powiem szczerze, że to była kpina. Nauczyciel nieznający prawa pracy wykłada i książka, która ma zawierać nieaktualne przepisy typu, że umowę zawiera się w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia. Ja parsknęłam śmiechem, jak tą książkę zobaczyłam. Ale to jest, niestety, będzie pokutowało potem przez całe następne życie. Jak miałam ostatnio jakieś tam, byłam zaproszona na jakieś debaty do naszego UKW, no to muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, że było nawet spore zainteresowanie, potem nawet były jeszcze rozmowy ze studentami i mi się wydaje, że to powinno być obowiązkowy, nie godzina, dwie.
Żeby w programie uczelni oraz w szkołach średnich, wcześniej ponadgimnazjalnych, docelowo ponadpodstawowych, tak, z tego wszystkiego obligatoryjnie były kwestie związane z prawem pracy, prawami, obowiązkami pracowniczymi, dialogiem społecznym. Ja zwracam uwagę, że dialog społeczny jest wpisany w polską konstytucję. Jest obowiązkiem władz i wszystkich jak gdyby stron, tak, życia publicznego.
Chciałbym jeszcze powiedzieć tylko tak, że podzielam akurat zdanie pani inspektor, że najpierw sprawy powinny się rozwiązywać w zakładzie pracy, bo to nie drażni, jak to mówimy ładnie w cudzysłowie, pracodawcy. Jeżeli są organizacje związkowe, to nawet można powołać komisję tam pojednawczą, która będzie rozpatrywała takie przypadki, ale ten dialog, o którym mówimy, jeżeli się traktuje partnersko z strony, jedna i druga się traktuje tak wzajemnie, to każdy konflikt jest w stanie się rozwiązać na terenie danego zakładu pracy. Nawet jeżeli mamy specjalnego inspektora pracy, który właściwie przyjdzie i nawet nie musi wydawać zaleceń, tylko może przeprowadzić rozmowę, powiedzieć, jakie są zagrożenia, jakie mogą być skutki, więc te sprawy akurat powinny się rozwiązywać na szczeblu zakładu.
I też powiedzmy, że niezwiązkowcy mogą przyjść do związków zawodowych,
tak,
prawda?
Oczywiście, każdy pracownik może się zwrócić i każdego pracownika, obojętnie jaka organizacja związkowa, będzie akurat przyjmowała i pomagała mu w rozwiązaniu tego jego problemu, bo po to jesteśmy.
Niekoniecznie pracownik to musi być, bo po wyroku Trybunału z 2011 roku, także osoba
która na pewno jest możliwe, że w tej chwili trochę się zwiększy nam stosunek osób świadczących pracę podstawową umów cywilnoprawnych do umów o pracę. Ja mam w tej chwili w niektórych firmach pół na pół już prawie.
No tak.
Z tym, że ja cały czas mam wątpliwości, czy rzeczywiście jest to kwestia takiej woli zleceniobiorców, czy mimo wszystko nadal jest to dążenie ze strony pracodawcy. No bo to jest kwestia zwolnień lekarskich, kwestia urlopów wypoczynkowych. To jednak jest jeden element taki,
konsultacji związkowych.
To nie jest pracownik. Zawsze będzie inaczej traktowany w świetle prawa pracy.
Ewa Weśniuk-Cieśla, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Leszek Walczak, Solidarność, Sławomir Wilkowicz, Forum Związków Zawodowych. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
A spotkaliśmy się przed Świętem Pracy.
No, tak
i o tej pracy rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.